Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Jesteśmy po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca obchodziliśmy 70. rocznicę śmierci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego Pługa, prezesa 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz członków tegoż 4. Zarządu Głównego. Święto państwowe ustanowione w roku 2011 w wyniku inicjatywy Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Świętej Pamięci prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki. I stąd właśnie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej, z panem profesorem Filipem Musiałem, dyrektorem oddziału IPN w Krakowie, a także profesorem Akademii Ignacjanum, porozmawiam w dzisiejszej audycji właśnie o fenomenie powojennego podziemia niepodległościowego. Panie profesorze, szczęść Boże.
Dzień dobry.
Panie profesorze, w lata 90. to jest czas, kiedy powoli ta pamięć o żołnierzach wyklętych, ten termin żołnierze wyklęci, zaczyna powoli funkcjonować w społeczeństwie i coraz więcej osób o podziemiu się dowiaduje, ale tak naprawdę jest to początek tej drogi, która została w pewien sposób, można powiedzieć, ukoronowana przez 2011 rok i ustanowienie Święta Państwowego 1 marca.
Jeśli można nawet sięgnąć głębiej, to ja powiedziałbym, że początku tej drogi możemy szukać w drugim obiegu wydawniczym od przełomu lat 70. i 80., czy nawet latach 80., czyli jeszcze w PRL, bo wtedy zaczęły się ukazywać w drugim obiegu wydawniczym poza cenzurą pierwsze publikacje, które dotyczyły właśnie tego powojennego podziemia. Troszkę na zasadzie takiej, że Armia Krajowa była przypominana nawet w tych publikacjach, które ukazywały się jawnie w PRL-u i można było Armii Krajowej książki kupić w księgarniach, natomiast podziemie niepodległościowe powojenne było dalej spychane gdzieś na margines. Te pierwsze publikacje z lat 80. miały, wydaje mi się, dość istotne znaczenie, natomiast rzeczywiście początek lat 90. to jest czas, kiedy można już zjawisko powojennego, zbrojnego badać w tym oficjalnym obiegu. I to pojęcie, którego używamy dzisiaj, pojęcie żołnierzy wyklęci, to termin, który zaczął być stosowany w konsekwencji wystawy, którą w 93 roku przygotowała Liga Republikańska. Później być może nawet większe znaczenie od wystawy miał album, który pod tym samym tytułem się ukazał, czyli Żołnierze Wyklęci, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. I ten termin rzeczywiście zaczął wchodzić do obiegu publicznego, ale warto pamiętać o tym, że samo to określenie Żołnierze Wyklęci odnosiło się wtedy, jak tłumaczyli ludzie zaangażowani w przygotowanie wystawy i albumu, nie tyle do tego, jak to dzisiaj czasem rozumiemy, czyli że byli oni wyklęci przez władzę komunistyczną, ale raczej do tego, że także III Rzeczypospolitej, także po 89 roku podchodzono do nich z pewnym dystansem.
No ale można powiedzieć, że w międzyczasie to określenie żołnierze wyklęci stało się w pewien sposób nazwą własną powojennego podziemia niepodległościowego, troszeczkę w oderwaniu już niekiedy od tego pierwotnego znaczenia, ale chciałem tutaj też spytać o ocenę tego terminu dokonaną przez pana profesora, bo z jednej strony temu terminowi zarzuca się to, że jest to bardzo ogólne określenie, gdzie tutaj cytuję osoby i środowiska, które są niechętnie do tego terminu ustosunkowane, to znaczy, że jest to worek, do którego wrzucamy różne środowiska, często zupełnie odmienne od siebie z jednej strony, a z drugiej strony inne środowiska mówią, że no nie powinniśmy mówić żołnierze wyklęci, ale że bardziej właściwym określeniem byłoby żołnierze niezłomni. Wiem, że może to jest taka dyskusja na temat określeń terminów, ale jednak ona jest żywa w społeczeństwie. Stąd moje pytanie.
Zacząłbym może od końca, czyli czy żołnierze wyklęci, czy żołnierze niezłomni. Znaczy ja rozumiejąc tych, którzy twierdzą, że żołnierze niezłomni lepiej opisuje jakby fenomen tej walki powojennej i w większym stopniu oddaje charakter tych ludzi, którzy w skrajnie trudnych warunkach po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, przy niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, ciągle walczyli o niepodległość Polski. Mimo wszystko uważam, że to pojęcie żołnierzy wyklęci no jest dominujące dlatego, że ono po prostu weszło do naszego języka. I także trudno jest mi sobie wyobrazić, żebyśmy nagle mieli zmieniać nazwę święta państwowego. Więc myślę, że pojęcie żołnierzy wyklęci jako opisujące jakieś zjawisko będzie trwało i absolutnie mnie ono nie razi. Natomiast rzeczywiście, tu przechodzę do pierwszej części pytania pana redaktora, Rzeczywiście jest problem ze znaczeniem tego pojęcia, ale w ogóle możemy powiedzieć, że problem jest w ogóle szerszy. Znaczy, trudno jest czasem, nawet w środowisku historycznym, jednoznacznie powiedzieć, czy dokonać takiej jednoznacznej oceny terminologicznej, o czym mówimy, mówiąc o żołnierzach wyklętych, bo niektórzy historycy będą mówili powojenne podziemie, nawet w naszej rozmowie to pada, jakby intuicyjnie wiemy, o czym mówimy. To znaczy, że mówimy o żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość Polski po tym, gdy Polska została zajęta przez Armię Czerwoną. Ale część z nich rozpoczęła swoją walkę jeszcze przed końcem wojny. Jeszcze przed 8 maja 1945 roku. I to nie tylko na Kresach, ale także na tych terenach, które później będą stanowiły Polskę pojałtańską.
No to czasem też mówimy nawet druga konspiracja.
Co też jest mylące, o tyle, że jak wiemy, znacząca część tych ludzi, którzy walczyli o niepodległość na terenie Polski pojałtańskiej i na terenie Kresów zagarniętych przez Sowiety, kontynuowali swoją walkę płynnie z lat wojny, czyli tak naprawdę ciągle byli w tej konspiracji pierwszej. Chociaż dla każdego z tych terminów jakieś uzasadnienie można znaleźć. To mówimy o drugiej konspiracji dlatego, że została rozwiązana Armia Krajowa, część żołnierzy się zdążyła ujawnić, część z nich wyszła z podziemia i przez moment przynajmniej działała na tak zwanej stopie legalnej, a potem do tej konspiracji wracała. Dlatego rzeczywiście istotna część partyzantów walczyła w sposób ciągły od lat wojny. Ale równie mylące jest czasem albo zawężające pojęcie antykomunistyczne podziemie, bo możemy powiedzieć, oni nie walczyli z komunistami dlatego, że komuniści byli komunistami, ale walczyli o niepodległość kraju. I akurat po okupancie niemieckim, jeśli patrzymy z perspektywy Małopolski, przyszedł ten nowy i takie akurat ostrze było tej walki. Ale z kolei, jeśli mówimy o podziemiu z lat wojny, nie mówimy o podziemiu antyhitlerowskim najczęściej, tylko po prostu mówimy o podziemiu niepodległościowym, więc to pojęcie niepodległościowe jest nieco szersze. I tych zawirowań terminologicznych jest wiele, dlatego że jak wiemy, żołnierzami wyklętymi określamy często także tych, którzy nie prowadzili działalności zbrojnej, ale wywiadowczą, choćby takich ludzi mam na myśli jak rotmistrz Witold Pilecki. Ale mianem żołnierza wyklętego określamy czasem także generała Augusta Emila Hildorfanila, który zakończył swoją działalność konspiracyjną właśnie w organizacji Niepodległość, czyli jeszcze wiosną 1945 roku i już później w konspiracji nie działał, chociaż stał się ofiarą komunistycznego aparatu represji.
Czasem też możemy spotkać się z takim określeniem i ciekaw jestem, jakie pan profesor ma na temat tego terminu zdanie, powstanie antykomunistyczne.
Jestem zwolennikiem tego określenia. Myślę, że możemy traktować to, co działo się po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną właśnie tak jak ostatniego naszego narodowego powstania. Ten termin ma też swoich zwolenników i swoich przeciwników, ale wydaje się, że jeśli to nie było powstanie, to można by zapytać, co to było. Tym bardziej, że powstanie, czyli insurekcja, to zgodnie z definicją słownikową tyle, co powstawać przeciwko komuś, czy buntować się. W naszej tradycji narodowej powstania dążyły właśnie do odzyskania niepodległości państwa, czy choćby autonomii. Więc tutaj wydaje mi się, że ten termin jest absolutnie tak.
Panie profesorze, na jakim etapie zarówno badań naukowych, jak i popularyzacji tematu powojennego podziemia niepodległościowego jesteśmy dziś, w 2021 roku?
Te kwestie się nieco łączą, to znaczy popularyzacja wynika z przeprowadzonych badań. Ja mam cały czas poczucie niedosytu, to znaczy wiemy już o podziemiu niepodległościowym powojennym, takiego terminu będę używał bardzo dużo. Teraz ukazał się właśnie 1 marca, ukazało się drugie wydanie Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego, które jest taką syntezą tego, co na temat podziemia wiemy. Natomiast to, że bardzo wiele jeszcze jest do zbadania, świadczy o tym choćby to, że ten zespół kilkudziesięciu historyków, wybitnych specjalistów zajmujących się właśnie zjawiskiem oporu zbrojnego po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, nie tylko przy okazji pierwszego wydania Atlasu w roku 2007, ale teraz, w roku 2021, przy okazji drugiego, poprawionego, poszerzonego wydania, ci historycy podkreślają, że traktują właściwie Atlas jako coś w rodzaju cały czas syntezy otwarcia, czyli podsumowania pewnego etapu badań, ale ciągle przed nami jeszcze długa droga, bo no, mamy taką tendencję, że chcielibyśmy zbadać, można powiedzieć, każdy oddział wchodząc w historię oddziałów, które dotąd postrzegaliśmy tylko na poziomie statystycznym, czyli wiedzieliśmy, że istniały mniej więcej na jakim terenie operowały, wchodząc w historię takich oddziałów, odkrywamy pewne kwestie, które dotąd były przed nami gdzieś schowane, jak choćby podległość tych struktur. To można porównać pierwsze wydanie Atlasu z drugim i zobaczyć, jak zweryfikowano wiedzę o przynależności poszczególnych oddziałów do odpowiednich nurtów podziemia, bo historyk to jest takie stworzenie, które chce wszystko poukładać równo w szufladkach. Dlatego w Atlasie widać tę tendencję do tego, aby podziemie dzielić na poachowskie, czyli wywodzące się z nurtu Polskiego Państwa Podziemnego, czy z tej tradycji, narodowe i tak zwane organizacje nieafiliowane, które są budowane bez łączności ze strukturami z lat II wojny światowej, tylko są to organizacje budowane od podstaw jakby po II wojnie światowej, chociaż się kadrowo czerpamy bardzo często z uczestników konspiracji wojennej. I jeśli porównamy sobie dla poszczególnych województw to podporządkowanie niektórych oddziałów, to zobaczymy, jak one zmieniły swoją lokalizację, bo dziś już wiemy, że coś, co wydawało nam się kiedyś oddziałem podporządkowanym jakiejś komendzie ruchu narodowego, no to okazuje się, że było temu podporządkowane bardzo krótko, ale biograficznie i strukturalnie wywodziło się z Armii Krajowej, dlatego trafnie jest przyporządkować to do tak zwanego podziemia poachowskiego. Także wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że naukowo wiemy sporo, ale bardzo wiele jest jeszcze do odkrycia. Natomiast jeśli chodzi o popularyzację, to tu uważam, że jesteśmy ciągle na początku drogi. To znaczy ja nie ukrywam, że dla mnie olbrzymim zaskoczeniem było to, że z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2017 roku wynikało, że w 2017 roku 45% osób, które były pytane o żołnierzy wyklętych, nie słyszała nigdy o powojennym podziemiu zbrojnym. Możemy powiedzieć, że od 2017 roku minęły 4 lata, ale gdybyśmy z kolei przyjrzeli się różnym badaniom dotyczącym zjawisk historycznych, które prowadzi systematycznie CBOS, no to zauważymy jedną prawidłowość. Ta sytuacja pewnie się zmieniła, ale na pewno nie zmieniła się diametralnie. A to oznacza, że olbrzymia część polskiego społeczeństwa nie ma wiedzy o jednym z największych fenomenów w powojennej historii Polski. To oznacza, że jeśli chodzi o popularyzację, jesteśmy naprawdę gdzieś dopiero na początku.
Z tych badań CBOS-u z 2017 roku wynika, że skoro 45% nie ma wiedzy na temat powojennego oporu Polaków, zbrojnego oporu, to tym samym 55% coś na ten temat wie, ale z drugiej strony to nie oznacza, że te osoby wykazują, może użyję takiego określenia, postawę afirmatywną wobec podziemia powojennego. To znaczy innymi słowy, niekoniecznie to, że ma ktoś świadomość, że po wojnie była walka, prowadzona była walka przez środowiska niepodległościowe z okupantem sowieckim, od razu uważa tę walkę za słuszną i nie od razu uważa żołnierzy wyklętych za bohaterów, ponieważ nadal w społeczeństwie często tkwi ta tak zwana czarna legenda powojennego podziemia niepodległościowego.
Ta czarna legenda wydaje mi się, że ma też różne przyczyny. To znaczy częściowo są to przyczyny takie, można powiedzieć, wynikające z przekazu rodzinnego. To znaczy jeśli ktoś doświadczył czegoś negatywnego w jakichkolwiek grup zbrojnych po wojnie, to czasem zdarza się, że grupy zbrojne, także te, które parały się pospolitą bandyterką, są przez tego typu osoby utożsamiane z podziemiem powojennym. To był zresztą jeden z celów komunistycznej propagandy, czyli zjawisko, które moglibyśmy nazwać kryminalizacją podziemia. Przekonanie odbiorców procesów politycznych czy propagandy z lat PRL-u, że podziemie niepodległościowe działało z niskich pobudek dla własnego zysku i było tak naprawdę ukierunkowane na pospolitą przestępczość. I odkłamanie historii podziemia jest niezwykle trudne, dlatego że gdybyśmy zwrócili uwagę na to, w jakich olbrzymich nakładach pojawiały się różnego rodzaju publikacje, które miały pokazywać zjawisko powojennego podziemia w latach PRL-u, w tym publikacje pisane przez funkcjonariuszy UB zajmujących się zwalczaniem tego podziemia, mam tu na myśli m.in. Mariana Reniarta słynnego, to są kilkudziesięciotysięczne nakłady, kilkakrotnie wznawiane, które jednak siały olbrzymi zamęt w ludzkich umysłach i wyprowadzenie polskiego społeczeństwa z tej historycznej schizofrenii będzie trudne, ale to jest oczywiście proces czy zjawisko znacznie szersze i proces, który wymaga długotrwałych działań. Ja w ogóle jestem głęboko przekonany, że pomimo tego, że od 1989 roku minęło ponad 30 lat, to my ciągle jednak żyjemy w takiej właśnie historycznej schizofrenii, w takiej sytuacji, w której nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co jest naszą tradycją niepodległościową, a co jest spuścizną postkomunistyczną. I nie do końca mamy świadomość tego, że PRL nie był zwyczajnym państwem, ale był państwem utworzonym z woli Stalina i działającym w interesie sowieckiego imperializmu. A ta prawda definiuje jakby strony sporu historycznego, w tym właśnie żołnierzy powojennego podziemia jako tych, którzy walczyli w interesie narodowym polskim i przedstawicieli reżimu komunistycznego, którzy z kolei oddali się w służbę moskiewskiemu imperium.
Wspomniał pan o autorze Marianie Reniaku. Pamiętam, kiedy sięgnąłem po jego jedną z najsłynniejszych książek Niebezpieczne ścieżki i tam pojawia się, spojrzałem na jedną z ostatnich stron w czasach PRL-u, była taka, a skądinąd może nie najgorsza praktyka, żeby publikować, jaki był nakład konkretnej publikacji. Być może teraz nawet czasem z powodu wstydu, że te książki nie mają zbyt wielkiego nakładu, te informacje nie są umieszczane i pamiętam, że zobaczyłem wydanie ósme, nakład 40 tysięcy egzemplarzy. No to jednak robiło wrażenie, choć jeśli pomyślimy nad tym nieco dłużej, to możemy właśnie w tym również upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy, że wiele osób nadal uważa żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego za, cytat, bandy reakcyjnego podziemia. Panie profesorze, Warszawa w okresie II wojny światowej była, można powiedzieć, centrum, duszą konspiracji niepodległościowej. W wyniku powstania warszawskiego, w wyniku zrujnowania stolicy w okresie powojennym ta Warszawa nie miała tak wielkiego znaczenia na tej mapie powojennego oporu Polaków. No, jesteśmy w audycji Głos z Krakowa, więc nie sposób zapytać, a jak na tej mapie plasował się Kraków?
Myślę, że nie będę się bardzo mylił, jeśli powiem, że Kraków, czy szerzej Małopolska, była istotnym punktem na tej mapie oporu. Oczywiście w bardzo wielu wymiarach, to znaczy nie tylko oporu zbrojnego, ale rozumiem, że do tego oporu się ograniczamy. No nie można mieć tutaj specjalnie imperialnych ambicji, znaczy musimy powiedzieć, że jednak ten najsilniejszy opór to ściana wschodnia i południowo-wschodnie terytoria Polski Pojałtańskiej, ale także północne Kresy. Natomiast Małopolska na tej mapie wypada bardzo dobrze. Z jednej strony dlatego, że mamy tu silne struktury i oddziały połakowskie. Z drugiej strony dlatego, że utrzymało się podziemie narodowe, ale także i dlatego, że tworzono tutaj organizacje, te, które historycy nazywają nieafiliowanymi, czyli właśnie już struktury budowane od podstaw po wojnie. Między innymi jedno z największych zgrupowań partyzanckich działających w Polsce powojennej, czyli zgrupowanie partyzanckie Błyskawica, które operowało w rozległym terenie od Podhala po tereny nawet na północ od Krakowa. Z drugiej strony, i to jest chyba także istotna rzecz, to tu, do Małopolski, przyjechała część konspiratorów z Armii Krajowej z Rzeszowszczyzny i dlatego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które było tą największą organizacją konspiracyjną po rozwiązaniu Polskiego Państwa Podziemnego, a zarazem kontynuowało ideę Armii Krajowej, wprost ją kontynuowało, stworzyło dwa zarządy główne, które w dużej mierze operowały właśnie z Krakowa czy z Małopolski. Mam na myśli drugi zarząd główny WiN-u, na którego czele stał pułkownik Franciszek Niepokluczycki i czwarty zarząd z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. Przy czym oczywiście ten zarząd Cieplińskiego składał się z konspiratorów z Rzeszowszczyzny. Natomiast Niepokluczycki opierał się głównie na ludziach z Małopolski. To jest szczególnie ważne, dlatego że właśnie drugi zarząd główny WiN-u był tym zarządem, który doprowadził zrzeszenie do tego maksymalnego rozwoju organizacyjnego i to za czasów Niepokluczyckiego zrzeszenie działało najbardziej prężnie. Z kolei Ciepliński, jako ostatni prezes WiN-u, który został zamordowany w Warszawie na Mokotowie 1 marca 1951 roku, stał się symbolem w ogóle zjawiska żołnierzy wyklętych, bo przecież w rocznicę śmierci Cieplińskiego i działaczy czwartego zarządu głównego WiN-u obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość było chyba Nie będę się mylił, jeśli stwierdzę, że najpłodniejszym pod względem postulatów społecznych, politycznych organizacją okresu powojennego, wyrażana zarówno w wytycznych ideowych, jak i w pismach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pismach konspiracyjnych na czele z pismem Obszaru Południowego WIN, czyli z pismem Orzeł Biały. Panie profesorze, jak pan sądzi, również pytam nie tylko jako historyka, ale również jako politologa, czy ta myśl Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, myśl polityczna, może również oczywiście w niektórych aspektach znaleźć odniesienie do realiów współczesnych?
Może o tyle, że zasadza się ona na przekonaniu o tym, że niepodległa Polska, przede wszystkim na myśli niepodległościowej, co jest jakby istotnym elementem, a po drugie na tym, że niepodległa Polska powinna być państwem silnym i w tym wymiarze możemy się do niej odwoływać, ale przede wszystkim patrzyłbym na Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość i różnego rodzaju postulaty, które były wysuwane przez WIN, jako właśnie na kontynuację działalności Polskiego Państwa Podziemnego, bo na tym polegał fenomen WIN-u, że on nie miał być organizacją stricte zbrojną, ale miał być organizacją o charakterze politycznym. To się nie udało, to znaczy udało się na skromnym obszarze Polski Południowej. Na ścianie wschodniej WIN pozostał organizacją o charakterze zbrojnym do samego końca. I to jest oczywiście taka hybrydowość tego WIN-u rozpiętego pomiędzy postulowaną działalnością polityczną, a faktyczną działalnością zbrojną, która wynikała z powojennych warunków działania. Ja bym dopatrywał się, czy zredukowałbym tą myśl polityczną, która jest fenomenem. To pan redaktor ma rację o tyle, że większość organizacji się koncentrowała na działalności bieżącej, a nie na myśli politycznej. Ale tak naprawdę zredukowałbym tą myśl polityczną do tego, że WIN był depozytariuszem idei Polski Niepodległej. I to było tą chyba kluczową, symboliczną sprawą w jego aktywności.
W ostatnim czasie ukazała się książka pod tytułem Refleksje. Refleksje ojca Władysława Gurgacza, jezuity, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, zamordowanego we wrześniu 1949 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Pan profesor, zajmując się również naukowo postacią ojca Władysława Gurgacza, napisał wstęp do tej publikacji, taki wstęp biograficzny. Jaki obraz ojca Władysława Gurgacza wyłania się z tych refleksji?
Te refleksje mają zupełnie inny wymiar. To znaczy my dotąd jako historycy zajmowaliśmy się życiorysem ojca Gurgacza jako kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Refleksje to są jego notatki duchowe, które są spisywane głównie, ale nie wyłącznie przy okazji rekolekcji. Zatem mamy do czynienia z zupełnie taką nową odsłoną życiorysu Gurgacza i jego postaci. Oczywiście odsłoną, która chyba jest znacznie bardziej, znaczy odsłona, która znacznie bardziej odpowiada temu, jakim Gurgacz był, dlatego że my patrzymy na niego jak na kapelana podziemia, bo tą problematyką się jako historycy zajmujemy. Natomiast Gurgacz tak naprawdę był typem mistyka, był człowiekiem, który chodząc po ziemi, będąc zanurzonym w doczesności, tak naprawdę tej doczesności nie dostrzegał. On żył cały czas na granicy innego świata. Jeden z jego, może inaczej, jego pierwszy biograf, czyli ksiądz Szymański, inny jezuita, który poznał go jeszcze w nowicjacie w Starej Wsi, charakteryzował to bardzo ładnie, to znaczy, że z Gurgaczem nie rozmawiało się o sprawach zwykłych, bo to po prostu nie wychodziło. Gurgacz, chodząc po ziemi, żył po prostu w całkowicie innej sferze.
A zatem warto zapoznać się z refleksjami ojca Władysława Gurgacza, owoc wielu przemyśleń, jak pan profesor stwierdził, mistyka, który spisywał swoje przeżycia religijne w czasie rekolekcji ignacjańskich. Panie profesorze, chciałem jeszcze zapytać, już ostatnie pytanie, mamy dosłownie niespełna minutę. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy dalej, czy też stoimy nadal w miejscu od roku 2011? Innymi słowy, czy pod względem popularyzacji tematu żołnierzy wyklętych dostrzegamy coraz to lepsze zmiany, czy też w ostatnich kilku latach nastąpił pod tym względem pewien regres?
Ja myślę, że trzeba popatrzeć na to w ten sposób. Jeśli chodzi o popularyzację zjawiska, jakim był powojenny opór zbrojny, jesteśmy znacznie dalej niż w roku 2011, czyli coraz więcej osób wie, że podziemie działało. Natomiast jeśli chodzi o ocenę tej działalności, to mam głębokie przekonanie, niestety, że w ostatnich latach, dwóch, trzech, może czterech, coraz bardziej słyszalne są głosy, które tak naprawdę wracają do tez z lat propagandy komunistycznej. I to jest zjawisko, które może dziwić, może zastanawiać. Przyczyn tego zjawiska nie odważyłbym się w tej chwili definiować, ale na pewno jest tych przyczyn wiele, jest to zjawisko złożone.
O żołnierzach wyklętych w kontekście Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych opowiadał pan profesor Filip Musiał, dyrektor oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję serdecznie, a my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!